Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Witam słuchaczy Radia Gdańsk, witam gości w studiu. To dr Patryk Kaczmarek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Witam.
Dzień dobry.
I dr Marek Szymański, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, zaprosiłem was tutaj, żeby porozmawiać o transformacji energetycznej, ale z naciskiem na Pomorze. Jak wiadomo, to właśnie tutaj powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa. Choczewo, zgodnie z założeniami, ma działać, czyli ma dostarczyć prąd w roku 2036. To taka perspektywa, no jeszcze trochę. Musimy poczekać. Nieco szybciej będą działać farmy wiatrowe na Bałtyku, farmy wiatrowe na wybrzeżu, które powstają. I właśnie, co to oznacza dla Pomorza? Ja znalazłem taką wypowiedź wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz, która mówiła, że Pomorze ma być zielonym sercem polskiej energetyki. Kiedyś takim miejscem był Śląsk, oczywiście ze względu na kopalnie, a teraz ma być to Pomorze. Ma się rozwijać energetyka jądrowa, morska, wiatrowa i wiatraki na lądzie. Mamy być liderem w transformacji energetycznej. Dobrze. I to się zgadza, bo plany są takie, zresztą już nie tylko plany, bo przecież już są pewne działania, żeby to tak właśnie wyglądało. Ale co to oznacza dla takiego szeregowego, zwykłego Kowalskiego, który mieszka w Gdańsku, Wejherowie, Lęborku, czy gdziekolwiek indziej? Czy na przykład jego gmina będzie bogatsza? Będą większe nakłady na infrastrukturę? Czy być może prąd będzie tańszy? Czy być może będzie więcej miejsc pracy? I dla tych wykwalifikowanych ludzi, i dla tych, powiedzmy, podstawowych pracowników, robotników. Panowie, to pytanie, a w zasadzie kilka pytań. Czekam na wyjaśnienie. Doktor Patryk Kaczmarek.
Dziękuję, to może w takim razie ja zacznę. Panie redaktorze, myślę, że fajnie byłoby, dobrze byłoby wyobrazić sobie ten przypadek jako Pomorze, jako odrębną gospodarkę, która ściągnęła do siebie jakąś ważną, dużą inwestycję. Dla przykładu, może to będzie dobre zobrazowanie, Pomorze ma gospodarkę w wielkości około PKB 50 miliardów dolarów, to jest nawet trochę więcej niż gospodarka Łotwy. Gdybyśmy tak potraktowali to Pomorze jako na potrzeby kalkulacyjne, na taki eksperyment myślowy jako odrębną gospodarkę, to Pomorze ściągnęło sobie, czy ściąga do siebie inwestycje o łącznej wartości ponad 100 miliardów złotych, czyli dwukrotności swojego takiego rocznego PKB, na następnych 10 lat, to daje nam już z samych inwestycji wzrost tego PKB o około, powiedzmy, 10-20% rocznie. Czyli ta gospodarka nasza pomorska już na dzień dobry będzie miała portfel zamówień, będzie miała więcej wynagrodzeń, jeżeli to oczywiście będą nasi lokalni pracownicy naszej firmy realizowały te inwestycje.
I tu mówimy o skali Pomorza. To znaczy ta część, która należy się budżetowi państwa, już została odprowadzona, rozumiem, tak?
Oczywiście do tego też wchodzą podatki, natomiast to pokazuje, że gospodarka samego Pomorza będzie się już w trakcie inwestycji nakręcać pod względem tego, że będzie więcej środków wydawanych. Natomiast co ważne, docelowo, gdy już ta elektrownia powstanie, czy też prąd z farm wiatrowych będzie wysyłany dalej w kraju, to można to sobie wyobrazić jako eksport z tej gospodarki pomorskiej do innych gospodarek, innych województw, powiedzmy, czy nawet do innych krajów tej energii, gdzie te przepływy będą znowu w okolicach od kilku do kilkunastu, w zależności od tego, ile bloków już uruchomionych będzie, miliardów złotych rocznie, z czego połowa to mniej więcej będzie dochód z tych przepływów, z tego przychodu. Czyli to jest od kilku do kilkunastu, może 10 miliardów rocznie dochodu, który zostanie w tej gospodarce pomorskiej w kolejnych latach. To pokaże, że ten dochód w jakiś sposób zostanie u nas w województwie, może być rozdysponowany na potrzeby mieszkańców, nie mówiąc już o tym, że sama inwestycja, sama przedsiębiorstwo będzie płaciło wysokie podatki do gminy, w której będzie ulokowana infrastruktura, i z kolei mieszkańcy gminy również dzięki temu będą mogli korzystać z tego dobrodziejstwa.
Doktor Marek Szymański.
No cóż, tu możemy rozmawiać zarówno o aspektach ekonomicznych, dochodach gminy, albo o tym eksporcie pozaregionalnym, o którym pan doktor wspomniał. Możemy też mówić o zmianach społecznych, dość istotnych, chociaż one nie będą tak bezpośrednio. To znaczy to co się zmieni dla Kowalskiego, to, że być może będzie miał sąsiada, który będzie pracował w elektrowni atomowej. Może będzie fizykiem jądrowym, może będzie kimś podobnym, bo zatrudnienie to będzie w skala bezpośrednia około 1000 osób, troszeczkę może więcej.
Już mówimy o gotowym produkcie działającej elektrowni atomowej.
A przedtem będzie miał problemy pan Kowalski i będzie psioczył przez 10 lat na rozmaite problemy, które się pojawią w trakcie realizacji inwestycji. No bo wiadomo, że to jest olbrzymia inwestycja.
Ja myślę, że o tym porozmawiamy nieco szerzej. Troszeczkę później. Na razie spróbujmy się skupić na tym, jakie będą plusy. Bo minusy to wiadomo, że nas czekają i czekają nas przez cały czas budowy. Czyli przez te 10 ponad lat to będą utrudnienia. O nich porozmawiamy. Ale na razie o tych plusach, panie doktorze.
A to jeszcze wróćmy do naszych problemów. Może nie problemów, ale konsekwencji społecznych. Te dwie miejscowości, na granicy których ta elektrownia ma być zlokalizowana, są niewielkie. Gmina Choczewo też nie jest wielka, ale jest bardzo podobna, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, powierzchnię może nie do końca, z innym podobnym miejscem, gmina, daj Boże, Kleszczewo w województwie łódzkim, gdzie w tej chwili jest, no powiedzmy, że inne serce, może innego koloru energetyki polskiej.
To trochę brunatne.
Odkrywka węgla brunatnego plus elektrownia Bełchatów. Czyli mamy też kilka tysięcy mieszkańców. Mamy też w tym przypadku zaplanowane inwestycje, które spowodują, że pojawi się duży pracodawca w regionie. Mamy też możliwości, że wokół tego pracodawcy zaczną się pojawiać mniejsze firmy kooperujące, związane z dostawami, obsługą, nie wiadomo czym jeszcze. No i być może będziemy mieli podobne efekty, jeśli chodzi o dochody na mieszkańca w budżecie gminy. Chociaż pewnie mniejszego rodzaju, bo czym innym jest odkrywka z olbrzymim areałem, olbrzymią powierzchnią, a czym innym zlokalizowana, nazwijmy to wręcz punktowo, inwestycja z dojazdami i elementami infrastruktury wokół.
Czy tutaj, mówiąc o plusach, możemy mówić o tej infrastrukturze w takiej naprawdę i dużej skali? Bo przeglądając informacje, czy Polskiej Agencji Prasowej, czy te, które pojawiają się w prasie, mówiąc o tym, że kolejny etap, podpisana umowa, linie przesyłowe, podpisana umowa. Czy to są inwestycje strukturalne, które naprawdę są w stanie zmienić, no może nie całe Pomorze, ale chociaż ten region?
Ja myślę, że oczywiście część inwestycji musi polegać na tym, żeby zarówno dać możliwość transportu materiałów do budowy samej elektrowni, czyli na takie, powiedzmy, takie meta inwestycje do tego, żeby ta właściwa inwestycja była zrealizowana. Natomiast część musi także polegać na tym, żeby umożliwić także transport mieszkańców, czy też potencjalnych pracowników do gminy, w której Choczewo. Czyli mówimy tutaj o modernizacji linii kolejowej na odcinku Lęborg-Choczewo, a także na mówimy o modernizacji głównie w drogi wojewódzkiej bodaj 213 pomiędzy Słupskiem a Choczewem. To nie są drogi o jakimś takim na ten moment strategicznym albo szlaki komunikacyjne strategicznym znaczeniu, zarówno dla kraju, jak nawet dla województwa. Nie będzie to zatem moim zdaniem też jakiś taki korytarz, który będzie jednym z najbardziej strategicznych, najczęściej uczęszczanych korytarzy, że jeżeli chodzi o rozwój samej infrastruktury. Tutaj bardziej bym już rozpatrywał inwestycje związane z farmami wiatrowymi i czy też z rozwojem portów, czy Drogę Czerwoną, które miałyby taki charakter bardziej strategiczny dla naszego regionu. Natomiast bez wątpienia rozwój komunikacji, wymiana ludności, codziennie kilkuset, co najmniej myślę, pracujących zarówno w samej elektrowni, jak i w przedsiębiorstwach, które na potrzeby też tej elektrowni i tych pracowników staną dookoła, to będzie, tak jak tutaj pan doktor wspomniał, powodowało pewne zmiany strukturalne, demograficzne, wymianę ludności, zmiany demograficzne w samej gminie. Pewnie będzie trzeba zbudować nowe szkoły, przedszkola, inną infrastrukturę dla mieszkańców. Być może, prawdopodobnie ona się odmłodzi. Będzie tam dużo więcej właśnie specjalistów, dobrze zarabiających. No i warto też wspomnieć, że obecny budżet gminy Choczewo wynosi kilkadziesiąt, bodaj około 30 40 milionów złotych. Proszę mi wybaczyć, jeżeli słuchacie mnie państwo z gminy, a tutaj delikatnie się pomylę, ale docelowo z samego podatku od nieruchomości, które będzie płaciła elektrownia na rzecz gminy Choczewo. Nie mówię już o udziale w podatku CIT z tytułu tej elektrowni, czy PIT, który zostanie spośród tych wysoko wykwalifikowanych pracowników w gminie, to będzie kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych. Myślę, że budżet gminy co najmniej ulegnie podwojeniu, jak nie potrojeniu po uruchomieniu inwestycji.
Część tych pieniędzy trafi też do ościennych gmin, bo tutaj będzie ta zasada podziału, prawda? Więc to wzbogaci nie tylko samą gminę Choczewo.
Tak, ale to są wydatki, które wielokrotnie umożliwią nawet takie na bieżące, rozwojowe tworzenie nowych dróg lokalnych, takich gminne przede wszystkim, czy być może udział w większych przedsięwzięciach i budowy dróg powiatowych. Na pewno to w dalszych krokach, mimo że nie jest wprost jakby planowane wraz z inwestycją, będzie powodował rozwój tego terenu i myślę, że to także mieszkańcy powinni wziąć pod uwagę pod względem patrzenia na to długofalowo.
Doktor Marek Szymański, takie pytanie czysto teoretyczne. Inwestor chce postawić walcownię stali, chociaż to miejsce tam nie pasuje, no ale powiedzmy, wysokoenergetyczną produkcję. Czy może liczyć na przykład na to, czy będzie mógł liczyć na to, że ten prąd, który będzie kupował, no z elektrowni atomowej tak naprawdę, bo to najbliższe sąsiedztwo, za pośrednictwem oczywiście innych firm, czy będzie dla niego tańszy? Czy ta produkcja stanie się bardziej konkurencyjna?
Tylko dlatego, że jest...
Tylko dlatego, że na przykład mieści się w gminie Choczewo.
Okay, mówimy przede wszystkim o perspektywie tych 11 lat mniej więcej. I musielibyśmy się zastanowić, czy w chwili obecnej jest to prawnie dopuszczalne. A po drugie, czy będzie to dopuszczalne za te 11 lat? Ja jestem dużym sceptykiem. Nie sądzę, żeby lokalizacja odbiorcy wpływała na odrębną taryfę dla niego. Więc on by pewnie otrzymał takie taryfy, jakie normalnie podobna firma zlokalizowana w innym atrakcyjnym miejscu, gdzie walcownia stali nie jest naturalna, na przykład Zakopane.
Czyli na to nie liczymy. Chociaż jak mówimy o kopalniach, no dla pracujących w kopalniach były przecież deputaty węglowe.
Mhm. Ale mówimy jeszcze o...
Wiaderka uranu byśmy nie chcieli.
Chyba. Nie, no nie wiaderka uranu, ale na przykład stałą taryfę za 1 kWh, która jest 20-30% niższa niż w innym miejscu w kraju.
Okay. Pewnie, gdyby taka potrzeba była, to znalazłby się pewnie jakiś wytrych prawny, ale jeszcze raz, ja jestem dość sceptyczny wobec tego, że to będzie na podstawie lokalizacji, odległości od miejsca powstania tej energii. W tej chwili trudno jest mi to sobie wyobrazić.
No, można by pomyśleć ewentualnie o tym, żeby spółka energetyczna, sprzedawca prądu w jakiś sposób honorował tych mieszkańców, albo żeby gmina miała na przykład jakieś lepsze warunki taryfowe, może w ten sposób, bardziej niż jakaś regulacja.
To jest jeszcze do dopracowania, rozumiem. Rozmawiamy o elektrowni atomowej, ale pojawił się wątek i to też istotny, bo zielona energia, ta, która będzie powstawać w naszym regionie, to nie tylko atom, ale to też wiatr. I tutaj kolejne inwestycje, farmy wiatrowe na Bałtyku, też związane z budową infrastruktury. Tu teraz może skupmy się na portach. Co to zmieni dla portów? Mówimy o portach instalacyjnych, mówimy o portach serwisowych. Już to rozróżnienie nam pokazuje, że pewnie inny wkład inwestycyjny będzie. Jak to będzie wyglądało, panowie? Doktor Patryk Kaczmarek.
To jest bardzo ważne zagadnienie i co ciekawe, miks energetyczny będzie także w dużej mierze coraz bardziej oparty o odnawialne źródła energii, czyli w tym wiatr, i Bałtyk jest ku temu bardzo dobrym miejscem, gdzie ta efektywność farm wiatrowych jest wysoka. No i okazuje się, że cena wytworzenia energii elektrycznej z farm wiatrowych jest wielokrotnie mniejsza nie tylko od samego węgla, nawet od atomu. Dlatego na pewno trzeba stawiać na tego typu inwestycje i znowuż mamy Pomorze, które może na tym zyskać. Pan redaktor powiedział, że to przejściowo są korzyści wynikające z ożywienia portów, chociażby do ściągania materiałów i półproduktów do montaży tych farm wiatrowych. I tutaj porty akurat trójmiejskie będą wiodły prym, żeby przyjmować te prefabrykaty, które następnie trzeba będzie transportować w okolice samego portu instalacyjnego, w okolicach Ustki, w ramach którego będą te prefabrykaty jakoś montowane, tworzone i następnie instalowane na samym Bałtyku. Czyli mamy te przejściowe efekty związane z rozwojem portów, z tworzeniem portu instalacyjnego, ale także oczywiście infrastruktury kolejowej czy drogowej, żeby to transportować do pomiędzy portami, a także oczywiście bagatelnym także wydatkiem jest, zarówno jeżeli chodzi o energetykę jądrową, jak i wiatrową, infrastruktura samego przesyłu energii elektrycznej. Tutaj też te koszty są niebagatelne, to są dziesiątki miliardów złotych, które trzeba wydać na to, żeby stworzyć taki, powiedzmy, punkt koncentracji energii, a także samej sieci przesyłu energii elektrycznej. To jest na pewno wyzwanie. Myśmy sobie nie poradzili przez ostatnią dekadę z tym wyzwaniem, żeby modernizować, a także tworzyć nowe sieci przesyłu, i tutaj to jest moim zdaniem duże wyzwanie, żeby odpowiednio transportować tę energię, bo zmagazynować taką energię jest bardzo ciężko, ile to nie jest niemożliwe.
Jeszcze tego dobrze nie potrafimy. Doktor Marek Szymański, ostatnie zdanie w tej części audycji na temat elektrowni wiatrowych i tego, co możemy zyskać dzięki farmom wiatrowym.
Powoli się uczymy magazynowania tej energii odnawialnej, która jest chimeryczna, to znaczy jest wtedy, kiedy jest, a nie wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Nie jesteśmy w stanie nią sterować. I być może za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt, będziemy mieli drugą falę związaną z tym zielonym sercem, to znaczy falę związaną z magazynami energii wytwarzanej w sposób zielony. No i tutaj wracając do tego pierwszej albo którejś z wcześniejszych myśli, technicznie może się okazać, że firmy pomorskie nie tylko będą miały tę energię nieco tańszą niż obecnie, no bo to, o czym pan doktor wspomniał, jest ona tańsza. Jest ona tańsza niż energia węglowa, niż energia powstająca w wyniku spalania, aczkolwiek jeszcze raz jest bardziej chimeryczna, jeśli chodzi o tę bardzo zieloną energię, co oznacza, że musielibyśmy zainwestować kolejne miliardy, grube miliardy w to, żeby móc ją zmagazynować i żeby się nie zmarnowała.
Bez dużych strat. Porozmawiamy jeszcze o plusach i o minusach, a bardziej może nie o minusach, ale o tym, czego obawiają się ludzie w związku z transformacją energetyczną na Pomorzu, czyli w związku z inwestycjami, które są z nimi związane, ale to w drugiej części programu, jak na razie krótka przerwa. Wiadomości z dróg, a także Flesz Europejski, to wszystko w ciągu kilku minut.
Flesz Europejski.
11 budynków publicznych w gminie Puck zostanie poddanych termomodernizacji. To dzięki środkom z Unii Europejskiej. Plany dotyczą 8 remiz ochotniczych straży pożarnych i 3 szkół podstawowych. Prace modernizacyjne obejmują m.in. izolację ścian, posadzek i dachów, wymianę starych okien, drzwi oraz bram garażowych na nowe. Ponadto przewiduje się instalację nowoczesnych systemów grzewczych opartych na powietrznych pompach ciepła oraz kotłach kondensacyjnych. W 10 obiektach planowany jest również montaż instalacji fotowoltaicznych. Całkowite koszty przewidziane na realizację tego projektu wynoszą ponad 23 miliony złotych. Ponad 16 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego przyznanego w ramach programu Europejskie Fundusze dla Pomorza 2021-27. Jest propozycja unijnych ceł odwetowych na Stany Zjednoczone, ale też oferta negocjacji i złagodzenia w skutkach wojny handlowej. Komisja Europejska wieczorem wysłała krajom członkowskim listę prawie 1700 produktów ze Stanów Zjednoczonych, które mają być obłożone 25% cłami. To odpowiedź tylko na amerykańskie cła na stal i aluminium z Europy. Wspólnota nie spieszy się z reakcją na cła na samochody i ogłoszone w ubiegłym tygodniu cła odwetowe. Bruksela podkreśla, że jest otwarta na ustępstwa. Ponowiła też ofertę do Stanów Zjednoczonych, zerowe stawki na eksport oraz import samochodów i takich towarów przemysłowych jak chemikalia, produkty farmaceutyczne, plastik czy maszyny. Europejskie giełdy lekko odbiły na otwarciu. Wcześniej odbicie zanotowano także na giełdach w Azji. Indeksy zaczęły rosnąć po dużych spadkach wywołanych przez amerykańskie cła. Dziś lepsze nastroje były także na warszawskiej giełdzie. Rosji zostało niewiele czasu, żeby podjąć decyzję w sprawie czasowego zawieszenia broni. Tak sytuację oceniają władze w Kijowie. Według Michajły Podolaka z kancelarii prezydenta Ukrainy, im dłużej Moskwa zwleka z decyzją, tym bardziej naraża się na gwałtowną reakcję Donalda Trumpa, bo postawa Kremla zostanie odebrana w Waszyngtonie jako lekceważenie pokojowych starań amerykańskiego przywódcy. Po serii negocjacji ukraińsko-amerykańskich Kijów zgodził się na warunki czasowego zawieszenia broni, natomiast Rosja po każdej rozmowie ze Stanami Zjednoczonymi deklaruje gotowość do zawieszenia broni, ale wciąż stawia warunki i coraz brutalniej uderza w ukraińskie miasta. Węgierska prokuratura generalna potwierdziła, że otrzymała dokumenty europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawie Marcina Romanowskiego. To, przypomnę, poszukiwany w naszym kraju były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Polska prokuratura krajowa oskarża go o poważne przestępstwa korupcyjne, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strona węgierska musi podjąć decyzję, czy europejski nakaz dochodzeniowy może w ogóle zostać wykonany. Ma na to maksymalnie 60 dni. Węgry, gdzie polityk się ukrywa, nie chcą go wydać stronie polskiej, bo wcześniej przyznały mu azyl polityczny. Słowacja przywróciła kontrolę na granicach z Austrią i Węgrami. Będą obowiązywać przez najbliższy miesiąc i mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa pryszczycy wśród zwierząt. Niektóre małe przejścia graniczne będą do 7 maja całkowicie zamknięte. Na pozostałych będą prowadzone kontrole. Papież już nie jest chory, deklaruje lekarz Franciszka profesor Sergio Alfieri. Papież pojawił się ostatnio na placu Świętego Piotra, pozdrawiając i błogosławiąc zgromadzonych. Nieoczekiwane pojawienie się Franciszka wśród wiernych rozbudziło ich nadzieję na jego obecność podczas uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
21 minut pozostało do godziny 19. Michał Pacześniak, witam ponownie. Witam także gości, dr Patryk Kaczmarek, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i dr Marek Szymański, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Rozmawiamy dzisiaj o transformacji energetycznej i jej wpływie na nasz region. Wiadomość, którą dosłownie godzinę temu otrzymałem. Przeciwnicy elektrowni jądrowej na terenie gminy Choczewo zapowiedzieli protest. Protest odbędzie się jutro o godzinie 10 na ulicy Choczewskiej w Lubiatowie od skrzyżowania Kopalino-Lubiatowo do przystanku PKS. Kilka godzin będą protestujący przechodzić przez przejście dla pieszych z hasłami nie dla atomu. Jakie mają argumenty lub co twierdzą? Dojdzie do nieodwracalnego zniszczenia natury, dewastacji środowiska. Masowa wycinka blisko 700 hektarów pod elektrownię i kolejne hektary pod infrastrukturę kolejową. Infrastruktura drogowa nie będzie służyć ludziom, ale będzie służyć jedynie celom przemysłowym. Jest trochę obaw związanych z inwestycjami. Mówimy tutaj o elektrowni atomowej, ale podobne są, jeśli chodzi o farmy wiatrowe. Ile jest racjonalnych podstaw, by mieć takie obawy? Doktor Patryk Kaczmarek.
Na pewno z punktu widzenia kogoś, komu pod oknem buduje się wielką elektrownię atomową, jest racjonalnym, żeby się to nie podobało. Ma to swoje wady, oczywiście. Ma to swoje koszty środowiskowe. Każda inwestycja jest związana, po pierwsze, z kosztami. Po drugie, jeżeli ona jest racjonalna, a ta głęboko wierzę, że jest, to ta gratyfikacja i korzyści są odłożone w czasie.
W tym przypadku bardzo długim czasie.
Dosyć długim czasie, chociaż warto powiedzieć, że już korzyści ze samej gminy mogą zacząć spływać nawet finansowe wcześniej, zanim będzie uruchomiona produkcja. Już podatek od nieruchomości powinien spływać i mieszkańcy z tego tytułu powinni już mieć jakieś korzyści. Natomiast oczywiście koszty związane z rozkopaniem dróg, z zakorkowaniem dróg wyjazdowych, z właśnie wycinką drzew, czy może zmniejszeniem atrakcyjności turystycznej samej miejscowości, chociaż tu zdania są podzielone, bo niektórzy mówią, że sam napływ ludności też spowoduje, że
tak, część może być osób, turystyka związana
hotele tam gdzieś dalej powstaną troszeczkę, tak. Ale ze względu na to, że sama gmina będzie już miała jakąś infrastrukturę w ogóle związaną, na przykład sklepy czy drogi, no to też tam jakieś hotele kawałek dalej mogą być, bo sama elektrownia chyba z tego co wiem jakiegoś hałasu dużego nie wydziela, więc tutaj zdania są podzielone. Natomiast kończąc, niepewność jest także taką niedogodnością, którą strasznie nie lubimy. A mieszkańcy muszą się niestety zmagać, gminy Choczewo, z tymi wszystkimi rzeczami. Z hałasem, z rozkopaniem ich ukochanych miejscowości krajobrazów, z odroczoną gratyfikacją, z niepewnością. Natomiast korzyści wynikające z tych właśnie już dróg, które docelowo powstaną, z właśnie tego dochodu, który w tej gminie zostanie i ci mieszkańcy będą też mieli godziwe miejsca pracy, godne miejsca pracy. czy właśnie te wzrostu zamożności samej gminy, moim zdaniem rekompensują te wszystkie koszty, ale ja absolutnie rozumiem mieszkańców, z którymi trzeba rozmawiać i próbować im jak najbardziej mitygować tę niedogodność.
Doktor Marek Szymański. Miejsca pracy będą oczywiście te 1000 czy 2000 osób wysoko wykwalifikowanych w samej elektrowni, no ale mówimy też o tym towarzyszącym biznesie, tak? Czyli o miejscach noclegowych, no, o restauracjach, o parkingach, jakichkolwiek innych opcjach. Ta gratyfikacja, tak jak mówił pan doktor, jest odroczona w czasie. Warto?
Ja bym powiedział, że nie zawsze jest odroczona w czasie. Mamy tę inwestycję w szczytowym momencie tych 10 najbliższych lat. Jeśli ta inwestycja będzie realizowana, oczekuje się 10 tysięcy pracowników zaangażowanych w proces. A to oznacza, że muszą gdzieś mieszkać. I to będzie coś bardziej trwałego niż turystyka skoncentrowana na okresach letnich. Więc jeśli chodzi o cały biznes wypoczynkowo hotelarski, turystyczny, może odnieść swoje korzyści dużo wcześniej. Ale pamiętajmy jeszcze o tym, że mówimy o czymś, czego nie widać. To jest energia atomowa. To jest coś, co nie polega na spalaniu widocznych płomieniach. To jest coś, czego nie musimy wszyscy dokładnie rozumieć. I to będzie zawsze budziło obawy. To będzie budziło sprzeciw. Nawet jeśli uznamy, że przemawiają do nas argumenty ekonomiczne. Będziemy pamiętali o japońskiej elektrowni.
Fukushima.
Tak, Fukushima. Będziemy pamiętali o pewnie większość już osób zaangażowanych z lekcji historii o Czarnobylu. Nie mając świadomości, że mamy ponad 100 bloków energetycznych atomowych w Europie i nie słychać, żeby tam coś złego się działo. To mimo wszystko jest coś, co będzie napędzało ten opór. A poza tym, no wiadomo, mieliśmy las, nie ma lasu. Mieliśmy piękne zachody słońca nad zielonymi wzgórzami. W tej chwili będzie coś zupełnie innego. Zmienia się. Nie lubimy tych zmian, przynajmniej nie wszyscy, i nie chcemy ich zaakceptować. A druga możliwość, tak sobie pomyślałem o tych protestach, może to jest jakiś element negocjacyjno-naciskowy. Okej, chcecie tutaj budować jakieś elektrownie atomowe, ale my też mamy swój głos, my też mamy swoje oczekiwania i my teraz pokażemy, że nam się to nie podoba, a potem siądźmy do stołu i ponegocjujmy.
I tutaj pole do popisu dla polskich elektrowni jądrowych spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która no, ma narzędzia i powinna do takiego stołu usiąść. Co mogą zyskać mieszkańcy okolicznych gmin, a co stracić? Nie mówimy już o samej okolicy elektrowni jądrowej, czy elektrowni, czy farmy wiatrowej na Bałtyku. Ale mówimy teraz o czym zaczęliśmy mówić w pierwszej części programu, mianowicie o liniach przesyłowych. One też muszą powstać. Ich po prostu nie ma. I teraz to się też wiąże, niestety, z przeznaczeniem terenu pod linie przesyłowe, ze zmianą planów inwestycyjnych danych gmin. No gdzie tu widać plusy, panowie? Patryk Kaczmarek.
Plusy widać tam, gdzie widać plusy elektrowni, czyli w tańszym prądzie i zero, praktycznie zero emisji.
Czyli musimy patrzeć na to szerzej, nie tylko patrząc na interes swojego własnego, swojej własnej gminy, swojego własnego sąsiada.
Tak, oczywiście, że to wymaga pewnego szerszego spojrzenia i ja rozumiem absolutnie rację mieszkańców, którzy chcą chronić przyrodę, ale to trzeba rozumieć, że właśnie przyrodę chroni się poprzez właśnie budowanie między innymi elektrowni atomowych, w których się nie spala surowca. To jest być może oczywiste, ale one powodują, że po prostu zmniejsza się promieniowanie tego, znaczy promieniowanie oczywiście jest bezpieczne i absolutnie pod kontrolą, natomiast nie ma tutaj spalania żadnego i nie emituje się niczego do atmosfery. Zatem jest to absolutnie ekologiczna inwestycja, podobnie jak energia wiatrowa i właśnie po to, żeby chronić ten klimat w szerszej skali i perspektywie i nie zatruwać sobie powietrza, tego typu inwestycje należy prowadzić, niżeli właśnie produkować prąd na przykład z energii węglowej.
Doktor Marek Szymański. Czyli znowu musimy przekonywać.
No tak, no bo mamy do czynienia z oporem. Pytanie, czym on jest motywowany, bo tutaj te narzędzia przekonywania mogą być rozmaite. Jeżeli jest on motywowany tym, że zmieni się nasze otoczenie, to zapytajmy, no dobrze, a co moglibyśmy zrobić, żeby zmienić się także w innym miejscu, w taki sposób, który wam będzie bardziej odpowiadał, drodzy mieszkańcy, drodzy lokalni protestujący, bo może udałoby się znaleźć coś, co pozwoliłoby z jednej strony wam zaakceptować łatwiej tę naszą inwestycję, a z drugiej strony ułatwić wam życie w zupełnie innym obszarze. Tutaj można by odnieść się także na przykład do przyszłych pokoleń, no bo mamy do czynienia z miejscem, które pewnie nie jest perspektywicznie przy obecnym sposobie funkcjonowania
gospodarki,
gospodarki czymś, co można byłoby polecić dzieciom protestujących osób. I można by powiedzieć tak, to jest miejsce, w którym można się świetnie odnaleźć za lat 15 i wasze dzieci będą przy was. Nie wyjadą do odległego miasta, żeby sobie ułożyć życie, będzie łatwiej cieszyć się wnukami. To wszystko będzie pewnie można w jakiś sposób poruszyć, pod warunkiem, że ktoś się z tymi ludźmi spotka i porozmawia. Postara się przełożyć, przedstawić swoje argumenty, no i być może nawet jeżeli argumenty strony przeciwnej będą mu się wydawać nierozsądne, wręcz głupie, podejść do nich ze zrozumieniem, deklarując, że tak, coś takiego jest chyba naturalne, ale my mamy wyniki badań, które sugerują, że to zagrożenie, o którym państwo mówią, nie będzie miało miejsca. I będziemy mieli także drogi, które nie muszą być tylko i wyłącznie używane
dla celów
funkcjonowania inwestycji, ale także pozwolą wam szybciej dojechać do sąsiedniej miejscowości, albo na plażę, albo gdziekolwiek indziej.
Czy porty, które wcześniej były portami instalacyjnymi, czy serwisowymi, a teraz mogą wykonywać, przyjmować jednostki, no chociażby komercyjne, czy turystyczne? W ten sposób należy na to patrzeć. Panowie, tak na koniec. Mówimy o tej szerszej perspektywie, którą trzeba przyjąć, patrząc się na budowę elektrowni atomowej, czy patrząc się w ogóle na zieloną energię, na zieloną transformację. Jaki plus w skali kraju, w skali Europy w tym momencie byśmy mieli, gdyby ta elektrownia już działała? Może w ten sposób. Co by to oznaczało dla nas w tym momencie? W momencie, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, niepewną sytuację na rynkach, ceny paliw kopalnych raczej idą w górę i spadać nie będą. Co by to oznaczało dla nas?
No cóż, bezpieczeństwo chyba przede wszystkim, bo nie bylibyśmy zależni tak mocno od tych paliw kopalnych, chociaż mamy świadomość, że to, co napędza elektrownie atomowe, też nie występuje w województwie pomorskim nagminnie i trzeba to będzie sprowadzić i też ma to swoją cenę i ta cena też się może zmieniać. Ale gdybyśmy porównywali te koszty bezpośrednie wytworzenia energii z węgla i z energii atomowej, no to one rzeczywiście są w tym momencie wyraźnie na plus, jeśli chodzi o energię atomową. Więc z punktu widzenia gospodarki stajemy się troszeczkę bardziej bezpieczni i konkurencyjni.
Ja absolutnie bym powiedział, że to, co już byśmy mieli, to znacznie mniejszą niepewność na rynku energetycznym. Tutaj pan doktor powiedział słusznie o tym, że paliwo, że elektrownia atomowa także potrzebuje paliwa i nie jest na powietrze. Ma swój surowiec, uran, ale koszty tego surowca rocznie to są jakieś kilkadziesiąt milionów złotych w stosunku do przychodów w wysokości kilkunastu miliardów złotych, więc nawet jakby ten uran razy dwa skoczył, to nadal to będzie ułamek procenta kosztów zmiennych związanych z produkcją energii, więc to jest praktycznie niezauważalne w cenie energii. Jeżeli chodzi o energię z atomu, to być może te koszty związane z zakupem energii elektrycznej nie spadną nam diametralnie, na przykład dwukrotnie, ale na pewno będą znacznie bardziej stabilne. Tutaj pan doktor także powiedział o tym, że ten prąd z wiatru jest taki chimeryczny, ale prąd z atomu jest właśnie stabilny. Można sobie go też częściowo, te moce i bloki włączać, wyłączać częściowo, samodzielnie sterować, nie być uzależnionym od tego wiatru. Elektrownia spowoduje, że prawdopodobnie przynajmniej w niektórych godzinach staniemy się eksporterem, albo zwiększymy swój eksport energii elektrycznej, na którym będziemy mogli zarabiać. Sama elektrownia powinna się zwrócić, jej budowa w ciągu, co prawda, kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu lat, ale ona także jest budowana na dobrych kilkadziesiąt lat, a dam nam to nie tylko jakby zmniejszenie niepewności przypadku jakichkolwiek zawirowań na rynku globalnym. Żyjemy w świecie, gdzie mamy bardzo dużo niepewności. Są prawdopodobne, choć mam nadzieję, że nie blisko nas, ale konflikty wojenne czy zbrojne, a to automatycznie przekłada się na bardzo wysoką zmienność na rynku surowców energetycznych. Tutaj bylibyśmy znacznie mniej uzależnieni od cen tych surowców i nie mielibyśmy do czynienia z tarczami ochronnymi, przynajmniej nie w takiej skali jak w trakcie pandemii, a przedsiębiorcy nie musieliby żeby martwić się, że na giełdzie energii energia skoczyła o 300%, tak jak było jeszcze 2 lata temu. To na pewno znacznie by naszą gospodarkę uodporniło. A to także mogłoby wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie jakiejś takiej długofalowej inflacji, bo energia jest jednym z ważniejszych komponentów przy produkcji każdego dobra.
To panowie, na koniec po jednym zdaniu. No zapytam, chociaż chyba znam odpowiedź, tak czy nie, dla zielonej, dla transformacji energetycznej. I mówimy o elektrowniach, farmach wiatrowych na Bałtyku i o, no, na razie jednej, ale podobno małych więcej, elektrowniach atomowych.
Tak, zdecydowanie tak.
Ja powiem tak i to właśnie nie jedna, to jest kilkanaście procent w naszym miksie jedna i to przy 3 blokach na Pomorzu. Niech środek kraju, to łódzkie też ma ten swoją, koło Bełchatowa.
Nie tylko Pomorze będzie ten, tak?
Dowoli, na pewno starczy dla wszystkich i ta druga na pewno też musi być.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Dr Patryk Kaczmarek, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, dr Marek Szymański, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Transformacja energetyczna nieunikniona. Plusy, minusy. Mam nadzieję, że trochę naświetliliśmy ten temat naszym słuchaczom. Michał Pacześniak, bardzo dziękuję. Dziękuję też Ewie Palickiej, która audycję realizowała. Do usłyszenia.
Pomorze, Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.